tytuł tygodnia.
Prokurator przyznawał, że wyrok pierwszej instancji przez ludzi kierujących się uczuciami może być uznany za zbyt surowy. Przyznawał, że oskarżony Kosiba nie należy do najgorszego gatunku szarlatanów. Przyznawał nawet, że do uprawiania tego procederu mogły go skłonić pobudki szlachetne. Ale my tu, ciągnął, nie reprezentujemy miłosierdzia. Jesteśmy przedstawicielami prawa. I nie wolno nam zapominać, że oskarżony łamał je. Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Znachor.
Tytuł tygodnia.
Profesor Dobraniecki starał się skupić uwagę na wywodach prokuratora, lecz nie dawało mu spokoju nieznośne wrażenie. Wprost czuł na karku wzrok tego Kosiby. Czego on ode mnie chce? Irytował się w duchu. Jeżeli w ten sposób wyraża wdzięczność za moje zeznania... Niewątpliwie są tu okoliczności łagodzące, ciągnął oskarżyciel, ale nie możemy ignorować faktów. Kradzież zawsze pozostaje kradzieżą. Ukrywanie skradzionego przedmiotu? Nie. Niepodobna było w tych warunkach ześrodkować uwagi. Oczy tego człowieka miały jakiś wpływ magnetyczny. Dobraniecki prawie z gniewem odwrócił się do niego i zdziwił się. Znachor siedział z opuszczoną głową. Przed nim na balustradzie leżały bezwładnie jego wielkie ręce. I nagle w umyśle profesora zrodziło się niedorzeczne przypuszczenie. Musiałem już kiedyś widzieć tego człowieka. Pamięć zaczęła pracować. Profesor wierzył w swoją pamięć. Nigdy go jeszcze nie zawiodła. I teraz, po dłuższej chwili, doszedł do przeświadczenia, że przez moment złudziło go jakieś nieistotne podobieństwo. Zapewne do jakiegoś przelotnego pacjenta sprzed lat. Zresztą nie miał czasu zastanawiać się nad tym dłużej, bo właśnie wstał mecenas Korczyński i jego metaliczny baryton zabrzmiał elektryzująco. Wysoki sądzie, ślepe fatum tylko i nieporozumienie zrządziły, że ten oto człowiek znalazł się w tej sali i przed tym trybunałem. Nie tu jego miejsce i nie ten areopag jest właściwy dla oceny jego czynów. Antoni Kosiba powinien w tej chwili znajdować się w auli naszego uniwersytetu. Powinien stać w obliczu senatu akademickiego i nie na wyrok powinien czekać, lecz na wręczenie mu dyplomu doktora honoris causa Wydziału Medycznego. Uderzył pięścią w stół i wzburzony umilkł na chwilę. W dawnej Austrii, ciągnął, istniał pewien szczególniejszy order wojskowy. Dawany był za czyn dziwny, za nieusłuchanie rozkazu, za złamanie dyscypliny, za bunt przeciw karności. Był to jeden z najwyższych i najrzadziej rozdawanych orderów, lecz stanowił odznaczenie najchlubniejsze. Gdyby sądy polskie rozporządzały prawem rozdawania nie tylko kar, lecz i nagród, taki właśnie order za złamanie prawa powinien by zawisnąć na piersi Antoniego Kosiby, gdy będzie wychodził z tej sali. Ponieważ zaś nagroda ta niestety nie istnieje, niech mu nagrodą będzie to, że każdy uczciwy człowiek za zaszczyt sobie będzie uważał uściśnięcie tej spracowanej i brudnej ręki, tej najczystszej ręki na świecie. Korczyński skłonił się i usiadł. Profesor Dobraniecki nie bez zdziwienia zauważył w jego twarzy i spuszczonych powiekach wyraz wzruszenia. Sam zresztą był wzruszony, jak i publiczność. Jeden z sędziów raz po raz nieznacznie ocierał zgiętym palcem kąciki ust. Drugi siedział z oczyma wbitymi w papiery. Wyrok uniewinniający zdawał się być przesądzony, tym bardziej, że prokurator zrezygnował z repliki. Oskarżonemu przysługuje prawo głosu, powiedział przewodniczący. Antoni Kosiba nie poruszył się. Ma pan prawo ostatniego słowa, mecenas Korczyński potrząsnął go za łokieć. Ja nic nie mam do powiedzenia. Wszystko mi jedno. I usiadł. Gdyby profesor Dobraniecki nie znał tak dobrze swego dawnego szefa i nauczyciela, jak go znał, pomyślałby może, iż do ukrywania się skłoniło Wilczura jakieś popełnione przestępstwo czy zbrodnia. Ale i teraz wzruszyłby tylko ramionami, gdyby mu ktoś podobną myśl podsunął. Nie, tu musiała kryć się jakaś głębsza tajemnica. Teraz jednak nie miał czasu na rozwiązywanie zagadek. Lada chwila wyrok będzie ogłoszony. Oczywiście będzie to wyrok uniewinniający, ale może być i skazujący. Moim obowiązkiem jest natychmiast zawiadomić adwokata i zażądać wznowienia rozprawy, by zeznać, kogo poznałem w znachorze Kosibie. Dobraniecki przygryzł wargi i powtórzył. Tak, to mój obowiązek. Wczesnym rankiem wstał z gotową decyzją. Wyszedł bez śniadania. Wsiadł w pierwszą spotkaną taksówkę i podał adres Korczyńskiego. Zastał go jeszcze w szlafroku. Witam, drogiego profesora, zawołał adwokat. Byłem u pana wczoraj dwa razy, ale powiedziano mi, że profesor niezdrów. Tak, tak. Czy możemy, mecenasie, pomówić na osobności? Ależ proszę, wstał i zamknął drzwi gabinetu. O co chodzi, profesorze? Jak się nazywa ta panna, ta narzeczona Czyńskiego? Wilczurówna. Czy Maria Jolanta? Że Maria, wiem na pewno, a czy ma drugie imię, zaraz sprawdzimy. Wyjął z szuflady rękę z papierami. Szukał chwilę, wreszcie znalazł. Tak, Maria Jolanta Wilczurówna, córka Rafała i Beaty z Gontyńskich. Podniósł oczy. Profesor Dobraniecki siedział blady, z przymkniętymi powiekami. Mecenasie, powiedział jakby z wysiłkiem. Muszę panu zakomunikować, że to jest, że ona jest jego córką. Czyją córką? Zdziwił się adwokat. Córką Antoniego Kosiby. Nie rozumiem, panie profesorze. Czy Kosiba o tym nie wiedział? Czy ona też nie wiedziała? Korczyński spojrzał nań nieufnie. Panie profesorze, zaczął, to jakieś nieporozumienie. Kosiba wprawdzie opiekował się tą panienką. Ona żywi dlań wiele serdeczności, ale upewniam pana, że żadnego pokrewieństwa tu być nie może. Dobraniecki potrząsnął głową. A ja pana upewniam, że to ojciec i córka. Antoni Kosiba naprawdę nazywa się Rafał Wilczur. Wyrzucił to z siebie i oddychał ciężko. Jak to? Profesor milczał długo. Tak, zaczął mówić jakby do siebie. Poznałem go. Nie mogę się mylić. I nie omyliłem się. Ten znachor jest profesorem Wilczurem, który zaginął przed 13 laty.
Ostatnia odsłona literacka znachora na naszej antenie, a ze mną Grzegorz Hałasik, dziennikarz sportowy i wielki miłośnik filmowego znachora z 1982 roku.
Tak, bo tego znachora znamy bardzo dobrze. Mamy nową wersję. Mamy wersję z 1937 roku. Dla mnie ta wersja trąci myszką mało powiedziane. Nie zachwyca. Ciężko się do tych z manierą granych filmów z okresu międzywojennego wraca. Do komedii łatwiej, bo śmieszą, a do takich filmów troszeczkę trudniej. Natomiast ten nowy znachor, nie powiem, że mnie nie zachwycił, ale mi się spodobał, dlatego że jest inny, dlatego że wątki są troszeczkę inaczej poprowadzone. Nakręcony jest dobrze, ciekawie. Leszek Lichota, lubię akurat tego aktora i czasami bezkrytycznie na niego patrzę. Tutaj naprawdę udźwignął tę rolę. Natomiast młodzi aktorzy, oczywiście młodość ma swoje prawa, tu zderzyli się z dziełem znanym przez miliony Polaków, na swój sposób udźwignęli i nie ma takiej roli, którą byśmy tutaj skreślili, że ktoś nie dorósł do tego filmu. Jest to oczywiście nie to, ale inaczej kręcono filmy w 1982 roku. Jerzy Hoffman jest znany z wielkich dzieł, monumentalnych, można by powiedzieć. Znachor może nie jest dziełem monumentalnym, ale widać, że jest gdzieś osadzony w tych filmach, które znamy w reżyserii Jerzego Hoffmana. No przede wszystkim o trylogii tu mówimy, tych największych jego filmach, a tutaj mamy film na platformie streamingowej, który myślę, że nam tę historię opowiada zupełnie inaczej, ale ciekawie. Obejrzałem na razie raz. Nie wiem, czy będę co roku wracał do tego filmu, jak do Znachora 1 listopada, bo na pewno jest wiele rzeczy, których jeszcze nie dostrzegłem, których nie zauważyłem, a to trzeba taki film obejrzeć kilka razy, żeby pewnie wszystko wyłapać. Nie wiem, kiedy czas na to znajdę, ale spróbuję.
Tytuł tygodnia.